Ja bym proponował, abyśmy nasze rozważania na temat, jak żyć prawdą o niepokalanym poczęciu, podjęli w pewnym kluczu. Najpierw chcę zauważyć, że samo postawienie problemu, jak żyć, jak wcielać w życie chrześcijańskie prawdę o niepokalanym poczęciu, trzeba przyznać, że według mojego rozeznania takie zadanie jest rzadko podejmowane i należy uznać za dość odważne przedsięwzięcie. Nie przypominam sobie, aby nie spotkałem przynajmniej w literaturze próby takiego zastosowania tej prawdy, która się wydaje dość abstrakcyjna, do praktyki życia chrześcijańskiego. Więc z jednej strony jest to zadanie trudne, z drugiej strony bardzo odważne i nowatorskie, godne zainteresowania. Jeszcze raz chciałbym wrócić do myśli Jana Pawła II, którą przywoływałem jako takie motto poprzedniego wystąpienia. To są słowa z rozważania na Anioł Pański z 8 grudnia 1988 roku, kiedy Jan Paweł II powiedział, że dogmat niepokalanego poczęcia stanowi wspaniałą doktrynalną syntezę wiary chrześcijańskiej. Doktrynalna synteza wiary chrześcijańskiej. Wprawdzie doktrynalna, ale także praktyczna. I to w jakimś sensie uzasadnia tę naszą dyskusję. Chcemy bowiem naprawdę o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny spojrzeć z kilku punktów widzenia. Najpierw chcemy spojrzeć na tajemnicę Boga, jak tajemnica Boga odbija się w tajemnicy niepokalanego poczęcia, jak zwłaszcza przekłada się to na życie duchowe. Następnie, kim jest Bóg jako Ojciec bogaty w miłosierdzie, o którym ta prawda w ostatnich dziesięcioleciach jest tak żywa w Kościele, w Polsce, w świecie, jak również w duchowości mariańskiej. I tą problematyką zajmie się ksiądz Eugeniusz Zarzeczny. Dalej chciałbym, byśmy zastanowili się, jak żyć sakramentami, zwłaszcza sakramentem chrztu, w perspektywie maryjnej, w perspektywie niepokalanego poczęcia. I tą problematykę podejmie liturgista ojciec Maciej Zachara. Następnie, tak jak wspomniałem, Maryja jest w Kościele jako wzór ewangelizacji, tej, która uczy nas, jak angażować się w dzieło głoszenia Ewangelii. I tą problematyką zajmuje się ksiądz Bogusław Gil wirtualnie czy duchowo. Głosu swojego udzieli mu ksiądz Jan. I może na koniec, tytułem pewnej klamry spinającej naszą dyskusję, nasze rozważania, będzie wystąpienie ojca Pawła na temat, jak znać, jak kochać, jak naśladować Maryję. Żeby naśladować Maryję, trzeba ją kochać. Nie naśladuje się kogoś, kogo się nie kocha. A żeby kochać, trzeba znać. Jak to w praktyce życia duchowego i w życiu chrześcijańskiego wygląda? Zanim udzielę więc głosu naszym panelistom, chciałbym w paru zdaniach dotknąć tylko zaledwie problemu konieczności pewnej defalsyfikacji obrazu Boga. Problem bardzo doniosły. Mianowicie współcześnie mamy do czynienia z zafałszowanym obrazem Boga i chrześcijaństwa. To temat niezwykle rozległy, ale też zasługujący na naszą uwagę. Tym bardziej, że mamy do czynienia z postawami i koncepcją Boga od skrajnego ateizmu, czy wrogiego wręcz laicyzmu, aż po religijny fanatyzm. Mamy do czynienia z różnego rodzaju zjawiskami sekularyzmu, indyferentyzmu, czyli takiej obojętności religijnej, jak również mamy do czynienia ze zjawiskiem synkretyzmu. Co więcej, mamy do czynienia z chrześcijaństwem bez Chrystusa. Daje temu wyraz Jan Paweł II, który w encyklice Redemptoris Missio, jak również w innych dokumentach, zwraca uwagę na pewną postawę dość obecną we współczesnym świecie. którą można by streścić hasłowo: Chrystus tak, ale Kościół nie. Lub odwrotnie: Kościół tak, Chrystus nie. Co to oznacza? W pierwszym przypadku Chrystus tak, proszę bardzo, ale bez Kościoła. Kościół jest nam niepotrzebny. Jakże często słyszymy nawet w naszych środowiskach, kiedy ludzie mówią: po co mi Kościół, po co mi księża? Ja się przed Bogiem wyspowiadam, ja się w duchu pomodlę, ja nie potrzebuję całej tej instytucjonalnej odbudowy. To jest mi niepotrzebne. W innej sytuacji mówi się odwrotnie. Kościół tak, owszem, jako instytucja charytatywna, edukacyjna i tak dalej, to odciąża budżet państwa, środki samorządowe, ale nie mówcie o Chrystusie, zajmijcie się robotą. Wy nie jesteście od ewangelizacji, wy jesteście od działalności charytatywnej. Kościół tak, ale bez Chrystusa. To jest kolejny obraz pokazujący nam ten fałszywy obraz i Boga, i chrześcijaństwa. I trzeci obraz, żeby tylko pokazać ostrość i powagę problemu. Jan Paweł II w adhortacji Ecclesia in Europa kreśli w pierwszych zaraz punktach taką diagnozę sytuacji europejskiej, myślę, że ogólnoświatowej. I określa ją jednym hasłem niezwykle adekwatnym, niezwykle trafnym. Horyzontalizm. Jan Paweł II pisze wprost: Kościół w Europie, zwłaszcza Europa, stary kontynent, cierpi na chorobę horyzontalizmu. Ta choroba horyzontalizmu to utrata nadziei. Jak sama nazwa wskazuje, to jest redukcjonistyczna wizja Boga, człowieka i świata. To jest spłaszczenie widzenia rzeczywistości tylko po horyzont, czyli utrata nadziei. Bez perspektywy, bez nadziei ani tej doczesnej, ani tej wiecznej. Jak zaznacza Jan Paweł II, nie będę streszczał całego dokumentu, ta utrata nadziei, czyli horyzontalizm, skutkuje między innymi atomizacją życia, rozbiciem więzi społecznych. Ludzie zamykają się w sobie, żyją jak pojedyncze atomy. To jest właśnie rezygnacja z dzietności, no bo nie ma perspektyw. To jest wyrzekanie się swojej chrześcijańskiej tożsamości, kiedy Jan Paweł II pisze wprost, że teraz trzeba uzasadniać swoją wiarę, podczas gdy niewiara, sekularyzm wydaje się czymś oczywistym. Kiedy zamyka się kościoły i zamienia się na różnego rodzaju instytucje publiczne, bo nie widzi się potrzeby wyznawania wiary. I tak dalej, i tak dalej. To są te fałszywe obrazy, którym trzeba nadać właściwe oblicze. I teraz pytanie, jak to możemy zrobić, wpatrując się w tajemnicę niepokalanego poczęcia. Ja bym się skupił tylko na kilku aspektach, bo czas nie pozwala wyczerpać tego tematu. Po pierwsze, to przywracanie właściwego obrazu Boga i chrześcijaństwa może dokonać się poprzez posłuszeństwo wiary w duchu Maryi Niepokalanej. Mówimy tutaj o wierze zarówno w sensie przedmiotowym, jak i w sensie podmiotowym. Przedmiotowość wiary, czyli to, co scholastyka określa terminem fides quae, to sama prawda, sama treść wiary. Dogmat niepokalanego poczęcia domaga się od nas dość radykalnego podejścia do przedmiotowości wiary. Przyjmujemy prawdę, która kłóci się z naszą racjonalnością. Wszyscy podlegamy grzechowi, wszyscy podlegamy skutkom grzechu. Maryja jest tego wyjątkiem. Przyjmujemy to jako prawdę wiary, nawet jeżeli ona kłóci się z naszą logiką, z naszym rozumem. Więc już sam fakt przyjęcia prawdy o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny przywraca naszej wierze właściwe oblicze ze względu na swoją przedmiotowość, ze względu na to, w co wierzymy. Także od strony podmiotowej wiara, określana w języku scholastyki jako fides qua, czyli wiara, którą ja wierzę, to jest postawa wiary, to jest moje zaangażowanie, to jest to przyjęcie prawdy, nie dlatego, że ona się zgadza z moją racjonalnością, ale dlatego, że Bóg to objawił. Bóg nam objawia prawdę o Maryi Niepokalanej, o swoim dziele w niej. Ja to przyjmuję z pokorą, przyjmuję to tak jak ona. Więc Maryja Niepokalana uczy nas postawy wiary, zarówno w tym aspekcie przedmiotowym, jak i w aspekcie podmiotowym. Następnie dogmat niepokalanego poczęcia, czy w ogóle postawa Maryi, pokazuje nam, że nie można, jak to już wspomniałem w referacie, rozdzielać tajemnicy Chrystusa i Kościoła. Chrześcijaństwo bez Chrystusa, czy chrześcijaństwo bez Kościoła, jest czymś sztucznym. To jest tak, jakby chcieć organizm pozbawić głowy, albo głowę pozbawić organizmu i żądać, aby one żyły i funkcjonowały. No nie da się. Więc dogmat o niepokalanym poczęciu pokazuje nam, że Maryja, która jest w tajemnicy Chrystusa i Kościoła, ona jest właśnie dlatego tak fascynująca, że jest w tajemnicy Chrystusa i Kościoła. Jeżeli chcemy naśladować Maryję, nigdy nie zgodzimy się na takie stawienie sprawy, jak to przytoczyłem. Chrystus tak, Kościół nie, lub odwrotnie, Kościół nie, Chrystus, Kościół tak, Chrystus nie. Po trzecie, Maryja Niepokalana uczy nas kochać Kościół. Tu mi się przypomina zawołanie mariańskie, czy taka idea, która jest chyba w centrum duchowości mariańskiej, pro Christo et Ecclesia, chyba tak to brzmi. Dla Chrystusa i dla Kościoła. To jest oś duchowości mariańskiej. Niezwykle ta idea droga ojcu Babczyńskiemu, nie tylko jemu, w środowisku mariańskim, to jest postawa, która wynika z naśladowania Maryi Niepokalanej. Maryja uczy nas kochać Kościół. I po czwarte, tu tylko wypunktowuję te kierunki, piękno Niepokalanej staje się dla nas źródłem nadprzyrodzonej nadziei. Znowu tu nawiązuję do mojego referatu, mówiąc o tym, że dopełnieniem prawdy o niepokalanym poczęciu jest wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Maryja to jest ta, która już sprowadza niebo na ziemię. Choroba horyzontalizmu w Europie być może bierze się stąd, że zagubiono, że wysuszono chrześcijaństwo z aspektów maryjnych. Zwłaszcza na Zachodzie widzimy, jak w pewnych środowiskach bardzo mocno odradza się kult Matki Bożej Niepokalanej jako pewnego rodzaju reakcja na pewien okres takiego wysuszenia, wyjałowienia duchowości i pobożności chrześcijańskiej z akcentów maryjnych. Maryja przywraca nam nadzieję. Ktoś, kto żyje duchowością maryjną, kto naśladuje Maryję Niepokalaną, kto rozeznaje ten charyzmat, ten dogmat w całym jego bogactwie, nigdy nie podda się tej chorobie horyzontalizmu, czyli zredukowania całej ludzkiej egzystencji do wymiaru doczesnego. A zatem kult Maryi Niepokalanej nie skupia nigdy wierzącego na niej samej, ale zawsze skupia na Boskiej Trójcy, na Chrystusie i na Kościele, na tajemnicy Kościoła. Zatem pobożność maryjna, pobożność immakulinistyczna pełni swoistego rodzaju funkcję katalizatora w duchowości i pobożności chrześcijańskiej, czyli tego środowiska, tego organu, który oczyszcza, który przywraca właściwe proporcje i pozwala nam zobaczyć prawdziwe oblicze Boga w Trójcy Świętej, oblicze Chrystusa i oblicze Kościoła.